Otwórzmy proszę list do Hebrajczyków. To będzie kolejny fragment serii kazań u nas w kościele, które się od jakiegoś czasu odbywa. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 4 do 8. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wiersze od 4 do 8. Czytamy następujące słowa. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, bo otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej jest spalenie. Moi drodzy, dzisiaj będziemy poruszać trudny fragment Pisma Świętego. To nie jest z tych łatwych. Tutaj jest to fragment, na który są różne interpretacje i każdą z nich postaram się możliwie też przedstawić. Oczywiście też z tą, którą uważam, że jest tą właściwą interpretacją. No niemniej jednak ten fragment mówi o dosyć jawnym odwróceniu się od Boga. Że ktoś, kto chodzi do kościoła, załóżmy, ktoś, kto uczestniczy w społeczności ludzi wierzących, z tego czy innego powodu rezygnuje. Mówi, ja już z chrześcijaństwem nie chcę mieć nic wspólnego, nie chcę z Bogiem mieć nic wspólnego. I ku temu powody mogą być różne. Czasami powody są nieznane i myślę, że w ostatnich latach bywało tak, że właśnie były nawet głośne sprawy, gdzie ktoś opuszczał kościół, znana osobowość i ludzie się zastanawiają, ale jak to jest możliwe? Być może wśród naszych znajomych mamy również ludzi, którzy gdzieś chodzili do kościoła, kochali Pana Boga, pokazywali wszystko poprzez swoje zachowanie, swoje nastawienie, że są oni ludźmi wierzącymi, a jednak był taki dzień, kiedy mówią, ja w to nie wierzę. Jest to głupie. Jest to niewarte mojego czasu. I trzeba przyznać, że te chwile w naszym życiu są trudne, jeżeli to jest ktoś bliski. Są to trudne momenty, ponieważ próbujemy zrozumieć, o co tak naprawdę tutaj chodziło, co się wydarzyło w życiu tego człowieka, co się wydarzyło w jego sposobie myślenia, w jego życiu duchowym, że trafił do tego momentu, do którego trafił. I nie zawsze znamy odpowiedzi na te pytania. I też nie zawsze jesteśmy w stanie wyjaśnić do końca to, co się wydarzyło, ale to, co dzisiaj się dzieje, również miało miejsce w sytuacji ludzi, do których pisze autor listu do Hebrajczyków. Są to ludzie, którzy, przypominam, przechodzą prześladowania, przechodzą trudne chwile w swojej wierze i są ludzie w tej społeczności, którzy zamiast kontynuować dalej, zamiast trzymać się mocno Chrystusa, mówią, dla mnie to już jest koniec. Ja już na tym etapie chcę przestać kontynuować w tej wierze i być może wracam do tego, z czym zacząłem. Więc tutaj autor tego listu w taki bardzo pastoralny sposób próbuje chronić przed dwoma rzeczami. Ostrzec tych, którzy odstępują i zachęcić tych, którzy trwają. To są tak naprawdę dwie rzeczy, które jeżeli mamy coś praktycznego z tego wyciągnąć dzisiaj, to jest właśnie ostrzeżenie dla tych, którzy być może się zastanawiają nad tym, żeby zostawić Chrystusa, żeby zostawić Kościół. I zachęta i wezwanie do tego, żeby jednak trwać wiernie, żeby szukać Bożego owocu w naszym życiu, ponieważ jest coś lepszego i tym czymś lepszym, tym kimś lepszym jest Jezus Chrystus. Dlatego zobaczmy fragment, na którym się dzisiaj pochylimy. I ten fragment tak naprawdę powinniśmy zadać sobie pytanie od niego. Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest o kim jest mowa? O kim tu jest mowa? Kim są ci ludzie, którzy rezygnują ze swojej wiary? Pierwsza interpretacja, z jaką możemy się spotkać, to jest właśnie to, że to są fragment mówiący o ludziach, o prawdziwych wierzących, którzy stracili swoje zbawienie. To jest jedna z interpretacji, z której można się spotkać. Ludzie wierzący mają taki pogląd, Zgodnie z tym poglądem oznacza to, że te wersety mówią o osobach, które prawdziwie pokutowały za swój grzech, były prawdziwie zaangażowane w lokalną społeczność, prawdziwie uwierzyły w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, prawdziwie nastąpiła w nich odnowa duchowa, ale następnie odwróciły się od Boga. Jeżeli ktoś ma takie przekonanie, to chcąc, nie chcąc, musi się zmierzyć z jednym problemem pojawiającym się w wierszu 4 oraz 6. Jeżeli ten fragment w wierszu 4 mówi, ci, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, że to są prawdziwie wierzące osoby, to co zrobić z wierszem 6? Wiersz 6 mówi, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Oznacza to, że zgodnie z tym poglądem, jeżeli ktoś prawdziwie uwierzył i potem zrezygnował, to w przypadku rezygnacji drzwi dla niego na zawsze się zamknęły. Nigdy już nie będzie miał szansy ponownie zbliżyć się do Boga. Jest to niemożliwe, żeby mógł wrócić. Drzwi zostały zamknięte. Jest to dosyć poważna, uważam, trudność tej interpretacji z tego powodu, że większość osób, która wierzy w utracalność zbawienia, wierzy również, że można je odzyskać. Natomiast jeżeli ktoś chce być konsekwentny w tym myśleniu, w tej interpretacji, musi również przyjąć to, że jeżeli ktoś odrzuca Boga, to już na zawsze zamyka sobie do Niego drogę. I teraz jedna z rzeczy, która powinna nas tutaj się zastanawiać, jedna z rzeczy, która powinna nas kierować do czegoś więcej, być może w tym miejscu, jest jedno proste pytanie, które brzmi, czy są inne miejsca w Biblii, które mówią nam o pewności zbawienia? Czy są inne miejsca w Biblii, które mówią nam w jaśniejszy sposób o tym, w jaki sposób człowiek wierzący żyje i kontynuuje w swojej wierze? I otóż tak, są inne miejsca Pisma Świętego, które mówią bardzo jasno o tym, że jeżeli ktoś jest prawdziwie w Chrystusie, ten wytrwa do końca. Ten wie, że jego bezpieczeństwo wieczne jest nie ulokowane w tym, co ja robię, ale w tym, w którego wierzę, w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Są dwa fragmenty, które chciałbym przytoczyć. Jest ich więcej. Nie mamy czasu, żeby tutaj zrobić całe kazanie o pewności zbawienia. Takie kiedyś głosiłem, także tutaj tylko przytaczam dwa fragmenty. Pierwszy jest z listu do Rzymian, jeden z moich ulubionych fragmentów Biblii w ogóle. Taki, który jest zachętą i upewnieniem człowieka wierzącego. 8 rozdział listu do Rzymian, wiersze 29-30, brzmi on następująco. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nie ma nic, czy to jest duchowego, czy też fizycznego, co by mogło sprawić, że ten, który jest obdarowany miłością Chrystusa, żeby Chrystus w pewnym momencie powiedział pas, rezygnuje z tej miłości. Nie jest to możliwe, żeby Jezus zrezygnował z miłości do swoich braci, a żeby Bóg zrezygnował z miłości do swoich dzieci. Dlaczego? Ponieważ Jezus zapłacił tak wielką cenę, żeby nas uratować, żeby nas usynowić, że to nie może się łączyć z całym tym dziełem. Drugi fragment, który chciałem również przywołać, jest fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdział, wiersz 24, który brzmi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Tu są pewne stany faktyczne człowieka wierzącego, chrześcijanina. Jeżeli ktoś uwierzył w Jezusa, ktoś zaufał Jemu Słowu, to ma żywot wieczny. Jest to coś pewnego, jest to stan po prostu, którego się nie opuszcza. I co więcej, to nie jest tylko pewien stan, ale jest to ochrona przed Bożym sądem, który ma nastąpić, ponieważ przeszedł ze śmierci do życia. To nie jest ktoś, kto umarł, ożywa, umiera, ponownie ożywa. Jest to ktoś, kto był martwy duchowo, a teraz jest żywy duchowy i jego życie zaczyna produkować owoc. Dlaczego przywołałem te fragmenty, żeby może wyjaśnić tą interpretację, ponieważ kiedy trafiamy na trudniejsze fragmenty z Pisma Świętego, i to jest bardzo ważna myśl, kiedy trafiamy na trudniejsze fragmenty z Pisma Świętego, trochę jak nasz z listu do Hebrajczyków, to jest jedna zasada interpretacji, która powinna nas kierować, która powinna kierować nas w zrozumieniu tych fragmentów, która brzmi: Pismo interpretuje Pismo. Jeżeli są fragmenty Bożego Słowa, które mówią nam w jaśniejszy sposób na jakiś temat, to powinniśmy szczególnie spojrzeć na te inne fragmenty, zanim będziemy sięgać do tych trudniejszych. Szczególnie kiedy mówimy o ważnych doktrynach, o doktrynach, które dotyczą naszego życia duchowego, to nie mogą one stać w sobie sprzeczności, ponieważ Bóg sam sobie nie zaprzecza. Bóg jest jasny. On chce, żebyśmy rozumieli te rzeczy w dobry sposób, więc nie będzie mówił: to jest jedno, to jest drugie, teraz sobie radźcie. On chce, żebyśmy dobrze te rzeczy rozumieli. Więc skoro nie możemy stać w sprzeczności, to możemy również stwierdzić, że ten konkretny fragment nie może mówić o utracalności zbawienia, ponieważ po prostu materiał biblijny pod tym kątem jest zbyt obszerny. Druga interpretacja, troszkę rzadziej spotykana, aczkolwiek można się z nią wciąż spotkać, jest to, że jest to pewna hipoteza. Autor listu do Hebrajczyków stwierdza hipotetycznie, być może tak się może kiedyś wydarzyć. Oczywiście chrześcijanin nie może utracić swojego zbawienia, ale szczególnie, że tutaj się pojawia właśnie słowo, jeśli Bóg na to pozwoli, jest to rzeczą niemożliwą, więc mówi, skoro od tego słowa jeśli tu się cały ten wywód zaczyna, to prawdopodobnie cała ta rzecz mówi o pewnym hipotetycznej sytuacji, gdzie chrześcijanin nie utraci zbawienia, ale jeżeli kiedykolwiek by się od Boga odwrócił, to by je utracił. To jest trochę takie fruwanie w chmurach, takie szukanie pewnego takiego filozofowania, żeby może nie wyjaśnić tego fragmentu tak, jakby się chciało, ale szukamy pewnych hipotetycznych rozwiązań, które mogłyby się wydarzyć. Natomiast reszta wersetów tego fragmentu mówi znowu bardzo jasno o konkretnych rzeczach, które mają miejsce, które zachodzą, więc również nie uważam, że ta interpretacja jest słuszna. A więc teraz przejdziemy do tej interpretacji, którą uznaję za słuszną, za tą, którą uważam, że jest tą właściwą i nadającą największy sens zarówno do całości Bożego Słowa, jak i konkretnie do tego fragmentu. Ja uważam, że to jest fragment mówiący o niewierzących ludziach żyjących w społeczności ludzi wierzących. To jest ta ostatnia i trzecia możliwa interpretacja, do której postaram się was zaraz przekonać, że jest to fragment, który mówi o ludziach, którzy stali zapoznani z treścią Ewangelii. Oni usłyszeli Ewangelię, wiedzą, czym Ewangelia jest. Widzieli moc Ewangelii. Widzieli, w jaki sposób Ewangelia przemienia ludzkie serca. Są to ludzie, którzy może byli albo są częścią społeczności ludzi wierzących. Tam, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, którzy być może myślą, że są chrześcijanami, ale tak naprawdę nigdy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I wobec tego nigdy nie nastąpiła w nich prawdziwa duchowa przemiana. I skąd wiemy, że taka interpretacja jest możliwa? Chciałbym podać wam trzy argumenty za takim stanem rzeczy. Po pierwsze, mamy przykłady w Starym i w Nowym Testamencie dokładnie takich sytuacji. Już w 4 rozdziale w liście do Hebrajczyków, jeżeli pamiętamy, to autor tego listu mówi nam o tym, że była część ludzi, ludzie wybranym w Izraelu, która nie weszła do ziemi obiecanej. Nie weszli z powodu swojej niewiary. Ale to są ci sami Izraelici, którzy widzieli dokładnie te same cuda, widzieli dokładnie te same dzieła Boże, przeszli razem przez Morze Czerwone, widzieli, jak Bóg im dawał mannę z nieba, widział ogień, przez który Bóg ich prowadził. Bóg był wśród nich obecny poprzez Jego przybytek, a jednak kiedy przyszło co do czego? Kiedy był ten moment wejścia do ziemi obiecanej, kiedy chcieli dostąpić tej wspaniałej Bożej obietnicy danej temu ludowi, nie uwierzyli. Zrezygnowali. Przestraszyli się i wszystkie te błogosławieństwa, które mogły ich spotkać w ziemi obiecanej, ich ominęły. W Nowym Testamencie mamy coś bardzo podobnego na przykładzie Judasza Iskarioty. On nie tylko był oświecony, ale miał przed sobą światłość świata. On nie tylko kosztował daru niebieskiego, on jadł posiłki z chlebem życia. On nie tylko był uczestnikiem działania Ducha Świętego, ale spędził on 3 lata w bliskiej relacji, w grupce domowej z drugą osobą Trójcy. On nie tylko kosztował cudownych mocy wieku przyszłego, ale widział, jak mocne słowo Jezusa wskrzesiło Łazarza z martwych. Jeżeli jest ktoś, kto na ziemi był przy tym, co najważniejsze w życiu Chrystusa, to jest to Judasz. On to wszystko widział, był tego częścią, chodził z Jezusem, słyszał Jego nauczanie, a jednak równocześnie on był tym, który wydał Jezusa na krzyż. Byśmy powiedzieli, miał on przecież wszystko. Gdybym ja był w miejscu Judasza, to ja bym pewnie uwierzył. Tak najczęstszy nasz taki sposób myślenia. Gdybym ja był na miejscu Judasza, pewnie bym uwierzył. Ale zwróćcie uwagę, można mieć wszystko. Można mieć wszystko wyłożone pięknie na talerzu, mieć najlepszego nauczyciela, kaznodzieje, który wyjaśnia prawdy Bożego Słowa ukryte dla wielu, ale być częścią tej małej grupy, która słyszy i przyjmuje i rozumie, ale mimo to nie jest to coś, co kończy się wiarą. Po drugie, mamy miejsce inne fragmenty w Nowym Testamencie, które mówią nam właśnie o sytuacji, gdzie ktoś jawnie rezygnuje z wiary. Przykładem takiego fragmentu jest pierwszy list Jana, 2 rozdział, wiersz 19. Jeden z najbardziej takich jasnych chyba fragmentów też mówiących na ten temat. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, wiersz 19 brzmi: wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby byli bowiem z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. I ten fragment dosyć jasno tam mówi o tym, że w społeczności ludzi wierzących chodzenie na nabożeństwo, uczestniczenie w życiu kościelnym wcale nie jest potwierdzeniem tego, czy tam w życiu duchowym człowieka zrodziła się wiara. Ci, którzy się odwrócili od swojej wiary, ci, którzy opuścili społeczność chrześcijańską, tak naprawdę nie byli prawdziwie jej częścią, a raczej robili dobrą minę do złej gry. Udawali tak długo, jak to było możliwe, ale w pewnym momencie miarka się przelała i to z różnych powodów. Mogą być ku temu naprawdę różne powody. Jeżeli spojrzymy na cechy, które opisują w naszym fragmencie osobę, która odwraca się od wiary, to zobaczymy, że to, co się pojawia w pierwszym liście Jana 2,19, doskonale opisuje tą osobę, którą opisuje list do Hebrajczyków. Po pierwsze, widzimy, że taka osoba została oświecona. I oświecenie teraz może mieć 2 znaczenia. Może oczywiście oznaczać chrześcijanina, który został w pełni oświecony przez światłość Ewangelii, przez światłość Chrystusa, ale równocześnie może to oznaczać po prostu oświecenie, pewne włączenie pewnej światłości na pewien fragment życia. Widzimy to, że Izrael był oświecony, jego ścieżka była oświecona, aczkolwiek byli ludzie oświeceni tą Bożą światłością, a i tak nie weszli do ziemi obiecanej. Możemy mówić tu o ludziach, którzy mieli pewien rodzaj styczności z chrześcijaństwem, mieli rodzaj styczności z Ewangelią i z Jezusem. Być może to jest ktoś, kto nawet uważał, że jest chrześcijaninem, ale wszystko być może jest to wyłącznie intelektualne. Nie jest to coś, co zdradza owoce. I potem opuszczają Kościół z różnych powodów, mówią, że już mi się to nie podoba. I być może to, co teraz powiem, będzie szokujące, ale zdarzają się osoby, które opuszczają Kościół, rezygnują ze swojej wiary, a są w stanie Ewangelię wytłumaczyć lepiej niż chrześcijanin. Znam takich ludzi. Dzisiaj ateiści, agnostycy, którzy mówią, ale wy, chrześcijanie, wierzycie w to. Ewangelia jest ze zbawienia z łaski przez wiarę, nie z dobrych uczynków. I słuchasz takiego człowieka i się zastanawiasz, ale jak to jest możliwe, żeby zrozumieć przesłanie Ewangelii, a jednak jej nie zaakceptować. Słyszeć o niej, przyjmować pokarm duchowy, ale jednak koniec końców z niego rezygnować. Tak samo potrafią być osoby, które wierzą bardzo mocno, że były wierzące, a kiedy zapytasz o to, czym jest Ewangelia, powiedzą ci, no chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. I też się zastanawiasz wtedy, dlaczego ta osoba kiedyś mieniła się chrześcijaninem. Jak to jest możliwe, żeby ta osoba kiedyś tak o sobie myślała? Wydaje mi się, że to pokazuje, że kiedy ktoś odchodzi od Kościoła, to te powody potrafią być różne, czy to intelektualne, czy życiowe. Ale koniec końców, albo Ewangelia nie jest zrozumiana, w związku z tym jest potem odrzucana, albo ktoś zbyt intelektualnie podchodzi do tematu i całkowicie potem z tego rezygnuje. Jeszcze jest trzecia grupa ludzi, również chyba dzisiaj dosyć popularna, że ludzie szukają pewnego moralnego ładu w tym świecie, który nas otacza. Widzimy pewne szaleństwo moralne i seksualne w świecie i widzą, że chrześcijaństwo daje pewną odpowiedź, daje pewną strukturę. Więc przychodzą do kościoła tylko po to, żeby mieć pewien moralny porządek. I chodzą i uczestniczą w nabożeństwach, aż do momentu, kiedy stwierdzają, że być może do tej moralności Bóg jednak nie jest potrzebny i można mieć pewne konserwatywne poglądy, ale bez Boga. Niestety bez Boga wszystkie te piękne rzeczy, piękne sprawy, którymi możemy się cieszyć i radować, bez Ewangelii, bez źródła życia duchowego, te dobra moralne stają się puste. To jest coś, co można doświadczyć, uczestnicząc w różnych ślubach, kiedy ludzie, którzy się pobierają, mówią sobie piękne słowa, a niestety nie ma tam życia duchowego. Mówią piękne słowa, kwieciste słowa. Szukają piękna w tym świecie, a jednak nie ma tego. I mówimy tutaj nie konkretnie o tej sytuacji, o ludziach, którzy opuszczają Kościół, próbując bronić swojej moralności bez Boga. I to jest bardzo krótka droga. To jest coś, jak się na tą drogę wejdzie, to bardzo szybko można trafić w bardzo dziwne miejsca. Ale również i takie osoby doświadczyły pewnego oświecenia w pewnym wymiarze swojego życia duchowego. I potem rezygnują z Chrystusa, bo to nie Chrystus był najważniejszy. Mamy również tych, co zakosztowali albo zasmakowali daru niebiańskiego. Jest to, myślę, piękne. Tutaj widać, jak kilka razy autor tego listu mówi o zasmakowaniu, spróbowaniu. To jest tak pójście właśnie do sklepu. Kiedyś chodziliśmy z rodziną do sklepu i tam można było takie próbki szynki dostać. Czyli dał ci przez ladę, pani dała przez ladę kawałek szynki, można było spróbować i zobaczyć, czy ja chcę to dalej mieć. Czy chcę tą szynkę kupić, czy chcę inną. I tu jest tylko mowa o tym, że te osoby ledwie zasmakowały. Nie wzięły całości, tylko spróbowały daru niebiańskiego, zakosztowały Słowa Bożego, zakosztowały cudownych mocy wieku przyszłego. Tak samo jak Izraelici jedli mannę z nieba, to potem człowiek taki nabiera małego głodu Słowa Bożego. Takiego małego, żeby może lekko go sobie zaspokoić, ale tak naprawdę nie chce tego, co do mnie mówi. To jest coś, co pozostanie teoretyczne, ale może spróbuję się z tego gdzieś kiedyś wycofać. Staje się również uczestnikami Ducha Świętego i teraz ktoś sobie zada pytanie, powie, jak to jest możliwe być uczestnikiem Ducha Świętego, a jednak być człowiekiem niewierzącym? Wystarczy przyjść do kościoła. Wystarczy być wśród innych ludzi wierzących i zobaczyć ich przemienione życie. Widzieć, w jaki sposób Bóg wyrywa ich z grzechu. Może siedzieć na kazaniu i usłyszeć coś, co poruszy mnie chwilowo, a potem to sobie stłamszę. Być może jest jakiś grzech w moim życiu, o którym wiem, bo czytam Biblię od jakiegoś czasu, ale nie chcę sobie z nim poradzić. Chcę z niego zrezygnować i to, co jest mówione, to, co jest czytane, całkowicie to ignoruję. Można kosztować, można próbować różnych rzeczy związanych w życiu duchowym, a jednak koniec końców wiarę to nie musi przynosić. I trzecim powodem, myślę też wiążącym to, do czego, o czym teraz mówiliśmy, to są wersety 7 i 8. Zwróćcie uwagę na rozdział 6, wierszy 7 i 8. Mówią, albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jest jej spalenie. To jest mowa o dwóch rodzajów gleby. Jedna gleba przyjmuje Boży deszcz, przyjmuje to, co Bóg tą glebę przyjmuje, nawodnienie tej gleby i z tej gleby wychodzą dobre rzeczy. Drugi rodzaj gleby to jest ta, z której wychodzą niedobre rzeczy albo w ogóle nie zdradza żadnego owocu. I to na pewno tutaj się nam już kojarzy z Ewangelią Mateusza albo z Ewangelią Łukasza albo z jedną z Ewangelii, gdzie znajduje się przypowieść o glebach. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale W wierszach 19-23 mamy następującą właśnie przypowieść. Myślę, dosyć dobrze znaną. 13 rozdział Ewangelii Mateusza. I tu jest wyjaśnienie tego, tej przypowieści przez Jezusa. Jezus mówi tak. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to jest ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Na to jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. I uwaga, ostatnia ziemia. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Koniec końców są tylko dwie gleby. Jest ta, która wydaje owoc w różnym wymiarze. Zwróć uwagę, że każdy owoc potrafi być inny. Inni wydają więcej owocu niż inni. Ale reszta gleby, jakiekolwiek by one nie były, czy to jest skalista, czy to jest droga, czy to jest ciernista, koniec jest taki sam. Owocu nie ma. Nie ma zmiany, nie ma tego zasadzenia tego słowa, ale już jest koniec. W różny sposób słowo gdzieś tam umyka. W różny sposób, z różnych powodów ludzie odchodzą od Boga. I to przypowieść jest właśnie o tym, o czym my dzisiaj czytamy w liście do Hebrajczyków. Aluzja tego fragmentu jest zbyt mocna, żeby nie była przypadkowa. Natomiast równocześnie to, co wydaje się chyba jasne, że nie mówimy tutaj o pewnym rodzaju wiery, który dla człowieka wierzącego jest taką łatwą wiarą. Żaden człowiek wierzący nie będzie po prostu wierzył i potem żył, jak mu się podoba. Raczej chce żyć, podobając się Bogu. To są te owoce, o których tutaj czytamy. To jest ten dobry plon, to jest to, co zostaje dobrze zebrane. I tutaj mam cytat takiego autora, nazywa się on John Brown. On mówi, żaden święty, zachowujący się jako grzesznik, nie może słusznie cieszyć się pociechą, którą doktryna o wytrwałości jest przeznaczona do każdego świętego postępującego jak święty. Oznacza to, że kiedy ludzie czytając te przypowieści, czytając te informacje o tych glebach, zastanawiają się, czy ja wydaję dużo owocu, czy ja wydaję odpowiedni rodzaj owocu, bo być może ich życie temu faktycznie nie poświadcza. I zgodnie z fragmentem w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, powinniśmy badać siebie, powinniśmy weryfikować, czy trwamy w wierze, powinniśmy siebie doświadczać, czy Chrystus jest w nas. To jest wezwanie takiej introspekcji, zobaczenia, jak nasze życie wygląda. Natomiast to, co jest pewne, jest to, że nawet jeżeli ktoś zaufał Chrystusowi, a jego życie temu nie poświadcza, naturalnie nie będzie czerpał pociechy i zbudowania z tego, że jest w Chrystusie. Raczej będzie wątpił, będzie się zastanawiał, czy jest jedną z tych trzech wcześniejszych gleb. A Chrystus tego nie chce. Chrystus chce, żeby ci, którzy są właściwą glebą, ci, którzy wydają owoc, byli co do tego przekonani. Wiedzieli, że są w Nim, że trwają w Nim, że będą w Nim trwać bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się będzie działo. Powinniśmy się cieszyć z tego, że Bóg nas prowadzi. Powinniśmy się radować z tego, że Bóg nas wzmacnia, jeżeli tylko w Niego wierzymy. I dzisiaj czytaliśmy na początku nabożeństwa drugi list Piotra. Właśnie celowo, ponieważ cały ten fragment, ten krótki fragment mówi właśnie o tym, aby się umacniać, żeby się upewniać w swoim powołaniu. Po pierwsze czytamy o tym, że w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, wierszu trzecim, że boska jego moc, uwaga, obdarowała nas we wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. W jaki sposób? Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Jeżeli znamy Chrystusa, prawdziwie znamy Chrystusa, prawdziwie Mu zaufaliśmy, to już mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia w pobożności. Chrystus jest wszystkim. I to na Nim polegamy w naszym zbawieniu. Ale równocześnie na końcu tego fragmentu, kiedy jest mowa o powściągliwości, abyśmy o to abyśmy dbali o powściągliwość, o wytrwanie, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością, to na końcu jest mowa o tym i to jest równie prawdziwe. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Więc z jednej strony mamy pewność do tego, że jesteśmy umocowani, ulokowani w Chrystusie, ale z drugiej strony jesteśmy wezwani do tego, żeby o to się troszczyć, żeby o to dbać. Bo jeżeli nie dbamy o to, to bardzo łatwo będzie nam te myśli się pojawiały, czy przypadkiem ja nie jestem jedną z tych gleb. Czy ja nie jestem jedną z tych osób, która być może odejdzie, a to nie o to chodzi. To jest ostrzeżenie dla tych, którzy już wiedzą, że odchodzą. I żeby tego nie czynili w obliczu sytuacji, w których się znaleźli. Dlaczego? Ponieważ każdy, kto odrzuca Chrystusa, czy to odchodząc z Kościoła, czy to poprzez odrzucenie Ewangelii, no będzie na sądzie osądzony sprawiedliwie za swoją decyzję. Tak samo każdy z nas jest osądzony, jeżeli wierzy w Chrystusa, tylko jesteśmy osądzeni w inny sposób. Jesteśmy osądzeni na podstawie ofiary Chrystusa, która sprawia, że jesteśmy blisko naszego Boga. I tak jak wspomniałem, tu są dwie główne myśli w tym fragmencie. Jest to ostrzeżenie dla tych, którzy chcą opuścić chrześcijaństwo, żeby wiedzieli, z jakimi konsekwencjami będą się musieli mierzyć. I na pewno, tak jak już też wspomniałem, mieliście takie sytuacje, gdzie ktoś mówi, no ja spróbowałem chrześcijaństwo, ale może spróbowałem Chrystusa, czasami tak się zachęca ludzi, weź spróbuj Jezusa. Nie chcemy, żeby ludzie próbowali Jezusa, my chcemy, żeby Go przyjęli w pełni i się Nim radowali. Ale być może ktoś przychodzi do kościoła, spróbował tego, co tutaj miało miejsce w naszym zborze czy w jakimkolwiek innym i mówi, wiesz co, ja jednak nie chcę być chrześcijaninem, ja chcę być dalej duchowy. Ja chcę być takim, chcę wierzyć duchowo, będę dalej religijny, ale chrześcijaństwo po prostu dla mnie nie działa. Nie jest dla mnie odpowiednie. Być może w jakiś sposób była jakaś przykra sytuacja w Kościele, która sprawiła, że ktoś z tego rezygnuje. I czasami się tak zdarza, że w Kościele również można pewnych przykrości doświadczyć. Ktoś mówi, ja chcę tylko dalej mieć Boga, ale nie chcę mieć tego chrześcijaństwa, które z Bogiem jest związane. Myślę, że to jest duża część dzisiejszego społeczeństwa, która w dzisiejszy sposób ten myśli. Chcę mieć Boga, ale nie chcę mieć chrześcijaństwa, które rzuca mi zły obraz na tego Boga. Natomiast nie można rezygnować z Chrystusa. Nie można rezygnować z tego, co Chrystus buduje tutaj na ziemi, z tego powodu, że gdzieś coś mnie zabolało, że coś mnie dotknęło. Nie możesz odejść od Chrystusa i nie ponosić wiecznych konsekwencji. Nie możesz odejść od Chrystusa, ponieważ to jest ta jedna osoba, od której się nie odchodzi. Bo jeżeli jesteś przy Chrystusie, On cię będzie trzymać. Jeżeli tak naprawdę nie byłeś przy Chrystusie, to tak naprawdę od Niego nie odchodzisz. I to nie jest wymówka dla Kościoła, żeby Kościół żył i robił to, co mu się podoba. Żeby postępowanie ludzi w Kościele było odrażające dla ludzi niewierzących. To nie jest wymówka do tego. Raczej jest to wezwanie do tego, żeby ci, co jednak gdzieś chcieliby mieć Boga blisko, żeby pomimo sytuacji, pomimo myśli, pomimo rzeczy, które gdzieś otaczają, żeby nie rezygnowali. A druga myśl, która się tu pojawia i też jest dosyć jasna, jest właśnie zachęta do wytrwałości dla tych, którzy wierzą. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to droga siostro, drogi bracie, nie opuszczaj Chrystusa. Trzymaj się Go mocno. Nawet jeżeli kultura nie sprzyja, nawet jeżeli świat, który nas otacza, jest negatywnie nastawiony, to nie opuszczaj Chrystusa. Umacniaj się w swojej wierze. Rozmawiaj z innymi wierzącymi. Zachęcaj się, buduj do tego, żeby jeszcze to, co jest prawdziwe w twoim życiu, prawdziwe twoje powołanie, żeby zostało umocnione. To są dwie myśli, które w tym fragmencie można znaleźć. Ta druga będzie jeszcze jaśniejsza w następnym kazaniu. Natomiast tutaj nie mamy mieć wątpliwości. Nie mamy się zastanawiać nad tym, którą glebą jesteśmy, ale mamy dbać o to, jaką glebą właśnie jesteśmy. Mamy dbać o nasze powołanie, o to, co Bóg w naszym życiu już uczynił, co jest pewne, co jest radosne, co jest pocieszające. I właśnie tego nas tutaj autor tego listu zachęca.